Thank you, Lord.
Dziękujemy Ci, Panie. Święci, dobrze jest tu być, dobrze jest podróżować i odwiedzać różne dystrykty po to, żeby mieć społeczność. Przechodzimy tutaj przez serię poselstw, które mamy nadzieję wkrótce zostaną opublikowane, podobnie jak lekcje związane z wyznaczoną przez Boga drogą. To będą lekcje dotyczące dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że ukaże się to w ciągu następnych kilku miesięcy i Strumień Życia będzie mógł to wydrukować i udostępnić kościołom. Niektóre rzeczy omawialiśmy wcześniej, kiedy tutaj odwiedzaliśmy Londyn, ale ostatnio razem z posługą brata Lee, która została opublikowana, zostało uwolnione więcej światła i więcej społeczności. W ostatnim roku, w Pańskim odzyskiwaniu, posługa, która została uwolniona, naprawdę została wzmocniona. Bracia i siostry, mogę Was tylko zachęcić, przynaglić i zachęcić, tak bardzo jak to tylko jest możliwe, byście zwrócili uwagę na siedem uczt i zagłębili się w materiał pochodzący z tych konferencji, tak bardzo jak to tylko możliwe. Wiemy, że poranne ożywienie pomaga nam wejść w ten materiał. To jest Pańskie prowadzenie w Pańskim odzyskiwaniu i Pańskie przemawianie do Jego odzyskiwania. Mamy takie odczucie, że kiedy kościoły zbierają się na dwa razy w roku na szkolenie, to cała Ziemia zbiera się razem dla Pana. Kiedy jesteśmy tutaj w jednomyślności, by być pod Pańskim udzielaniem się, to daje Panu sposobność, by bezpośrednio do nas przemawiać i dawać nam bezpośrednie prowadzenie. I to prowadzenie jest przemawianiem Pana dla Jego odzyskiwania, dla tego wieku, na ten moment. Wiecie, gdzie jesteśmy dzisiaj? Czy wiecie, jaki to jest wiek? Przez ostatnie dwa dni mieliśmy wiele społeczności na temat tego, że powinniśmy znać wiek, w którym żyjemy. Mówiliśmy na podstawie konspektu dwa dni temu, że nie powinniśmy być zamroczeni, podobnie jak to było w czasie dni Noego. Oni wówczas znajdowali się w takim stanie, że ludzie byli całkowicie odurzeni, przytępieni sprawami związanymi z egzystencją. Zajmowali się tylko jedzeniem, piciem, wstępowaniem w związki małżeńskie. To tak ich zajmowało, że stracili naprawdę świadomość tego, co dzieje się na zewnątrz. Na zewnątrz Pan przygotowywał potop po to, by osądzić ziemię. W tym czasie Bóg udzielił specjalnego objawienia człowiekowi o imieniu Noe. Noe i jego rodzina przyłączyli się do tego wielkiego przedsięwzięcia i budowali arkę, żeby zbawić swoją rodzinę i stworzenie, zwierzęta. Kiedy Bóg zesłał potop, było coś zachowane dla jego własnego zaspokojenia. A oni po potopie weszli w typ królestwa. Kiedy Pan Jezus mówił o końcu wieku, opisał, że koniec wieku będzie jak za dni Noego. Szczególnie wskazał, że ludzie nie wiedzieli, że nadchodzi sąd. Nasze poselstwo nie mówi tylko o tym, że nadchodzi osąd. Jest ono skierowane do tych z nas, którzy są w Pańskim odzyskiwaniu dzisiaj, którzy są tak błogosławieni, którzy są pod tą posługą i wiedzą, że jesteśmy pod koniec, znajdujemy się pod koniec tego wieku. Dlatego też musimy żyć życiem, które odpowiada tej wizji. Brat Lee mówi, że nie powinniśmy być oszołomieni, otępiali i zamroczeni. Nie powinniśmy być zajęci sprawami ludzkiego życia. tak, by nie pozostał już żaden czas na życie Kościoła. Arka to życie Kościoła. Bardzo jasno zostało to pokazane w trzecim poselstwie, w trzecim poselstwie na temat świadectwa Jezusa podczas konferencji dziękczynienia. Umieszczono to również w porannym ożywieniu w trzecim tygodniu. Musimy zobaczyć, że jesteśmy rodziną Noego. Zwracamy się, odnosimy się do tego, do bycia rodziną Noego i chcemy podkreślić, że dzisiejsze życie Kościoła to rodzina Noego. Rodzina Noego posiada wizję. Oni również żyli wizją. Noe posiadał wizję, która miała dwa aspekty. Po pierwsze, znał on wiek i przeznaczenie, wiedział, dokąd zmierza ten wiek, a także jak, kiedy nastąpi koniec. I to była również kontrolująca, rządząca nim wizja. On nie mógł zapomnieć tej wizji. Nie mógł jej lekceważyć. Znał wiek. To było dla niego czymś bardzo jasnym. Chciałbym, święci, abyśmy wszyscy byli w pełni świadomi tego, w jakim wieku żyjemy. Byłoby tragedią, gdybyśmy żyli w tym wieku, byli nawet zaangażowani w pracę w pańskim odzyskiwaniu i nie mieli całkowitej jasności co do tego. Noa i jego rodzina wiedzieli, że na ziemi nie ma dla nich żadnej przyszłości. Nie miało żadnego sensu podejmowanie przedsięwzięć w tamtym wieku i w tamtym świecie. Wiedzieli, że świat zmierza ku końcowi. Nie oznacza to, że my nie powinniśmy zdobywać wykształcenia, pracy, nie powinniśmy być tak krótkowzroczni, ale też nie powinniśmy być zamroczeni i powinniśmy oddać siebie dla budowania arki. To był drugi aspekt wizji Noego. Bóg dał mu bardzo szczegółowe instrukcje co do budowli. To pierwsza budowla w Starym Testamencie. Budowlę widzimy w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, gdzie w rzece spoczywają materiały, ale to tylko materiały. Następnie jest budowa kobiety. Bóg wziął żebro z Adama i zbudował kobietę. Więc jest to w pewnym sensie pierwsza budowla, ale Arka Noego to pierwsza struktura, która została zbudowana. Wskazuje to i jest to tak naprawdę typ Nowej Jeruzalem. To jest wieczna struktura, wieczna budowla Boża. Jest to również typ życia Kościoła. Święci, powinniśmy być pod wielkim wrażeniem tego, że Boży sposób zbawienia od dzisiejszego złego wieku, od tego zamraczającego systemu, niegodziwego systemu, jest życie Kościoła. Nie jest to chodzenie do Kościoła, ale życie Kościoła. To musi być dla nas rządzącą wizją, wizją, która nas pochwyci, która nas porwie, tak jak porwała Noego w owych czasach. Wskazaliśmy, że w pewnym momencie, nie jest to wskazane w Słowie, w Piśmie, ale w pewnym momencie Noe musiał przekazać tą wizję swoim synom i musiał ich wprowadzić w tą pracę. Bóg dał mu synów po to, by Noe mógł wykonać tą pracę. Ta praca była zbyt poważna, zbyt duża, to zbyt wielki projekt, by Noe mógł sprostać mu sam. Dlatego też Bóg dał mu trzech synów, którzy przyłączyli się do niego w tej pracy. Więc chciałbym podkreślić te dwa punkty. Po pierwsze, Noe miał podwójną wizję. Z jednej strony widział niegodziwość tego wieku, po drugie, zobaczył Bożą budowlę. Można powiedzieć, że zobaczył wizję Kościoła, zobaczył nową Jeruzalem. Tak też całe jego życie było ogarnięte i całe jego życie było pochłonięte tą budowlą. Dzisiaj my nami kieruje ta sama wizja. To powinna być wizja, która nami rządzi. Z jednej strony mamy zupełną jasność co do tego, w jakim wieku żyjemy. Z drugiej strony mamy całkowitą jasność, mamy wizję Bożego budowania. Boży sposób zbawienia od obecnego złego wieku to życie Kościoła. Dzisiaj chcemy przekazać taką wiadomość. To jest nasz sposób zbawienia. Musimy się temu oddać. Musimy wejść w to. Musimy zostać w to wbudowani. I musimy również przekazać taką przemożną wizję naszej rodzinie, rodzinie Boga. Ten konspekt to konspekt, który omawialiśmy rok temu, w styczniu. Niektórzy tutaj byli obecni. Proszę, niech was to nie niepokoi, że już to słyszeliście. Ponieważ dzisiaj mam szczególne odczucie i brzemię, głównie ze względu na to, co zostało uwolnione poprzez posługę. Posługa wskazuje na to, że wiek kończy się, a Pańskie dzieło dzisiaj jest siedmiokrotnie wzmocnione. I Pan chciałby wprowadzić nas w rzeczywistość Księgi Dziejów Apostolskich, byśmy stali się Jego powieleniem, Jego poszerzeniem, Jego przyrostem. On jest Bogiem człowiekiem, wiernym świadkiem, a my jesteśmy Jego powieleniem. On był wypełniony duchem wewnętrznie, w sposób istotowy, został otoczony duchem zewnętrznym, otoczony władzą, a my jesteśmy tacy sami. Wewnętrznie mamy ducha ku życiu, natomiast zewnętrznie, ze względu na moc, jesteśmy Jego powieleniem, jesteśmy Jego odzyskiwaniem, Jego prawdziwym powieleniem. Przejdźmy przez ten konspekt. Nie jest to długi, około półtora strony. I kiedy zakończymy, przeczytamy pewne wyjątki, a następnie będzie czas, byście mogli się podzielić. Mam nadzieję, że będzie to dobra społeczność. Postaramy się, żeby nie przekroczyć czasu. Przeczytajmy razem tytuł. Droga ustanowiona przez Boga to zdobywanie domostw. Pozwólcie, że na początek powiem, iż ta społeczność dzisiaj to społeczność, która powinna w nas wlać wiarę i wzmocnić i zachęcić. Powinna ona nas wzmocnić, zachęcić i naprawdę dodać sił. To jest moje brzemię i moje pragnienie. Punkt pierwszy mówi, mówiąc o postępowaniu zgodnie z drogą ustanowioną przez Boga i jej praktykowaniu w celu głoszenia Ewangelii, musimy pamiętać o komórce Bożego zbawienia. Boża obietnica zbawienia za komórkę uznaje domostwo, a nie pojedynczą osobę. Czy dostrzegliście słowo obietnica, Boża obietnica zbawienia? Mówiąc prosto, kiedy mamy obietnicę, co robimy? Mówimy po prostu amen. Nie patrzymy na samych siebie, ale mówimy amen. Obietnica jest po to, byśmy się jej domagali, byśmy ją wypowiadali. To jest społeczność, którą brat Lee wygłosił w połowie lat 80., kiedy trudził się nad drogą ustanowioną przez Boga. Brat Lee mówił o tym pod koniec lat 40., natomiast brat Lee mówił o tym pod koniec lat 80. To coś bardzo świeżego. Bez względu na to, jakie jest nasze doświadczenie, to powinien być nasz standard, to powinna być nasza podstawa. Amen. Jeśli mówimy o życiu wiecznym, Biblia za komórkę obiera nie domostwo, lecz pojedynczą osobę. Jeśli natomiast mowa jest o zbawieniu, zbawiane są całe domostwa. Jeśli próbujecie to zrozumieć i rozdzielić, co Próbujcie zrozumieć, co to znaczy. Jeśli chodzi o życie wieczne, to mamy każdą jednostkę. Po to, by zyskać życie wieczne, każdy musi uwierzyć. Ale kiedy Bóg zbawia rodzinę, Bóg zbawia całe domostwo. Możecie się zastanawiać, czy jesteście zbawieni, ale nie od, możecie być zbawieni, ale nie odrodzeni, albo odwrotnie. Nie wiem, jak to jest, ale tak mówi Słowo. Kiedy Paweł i Sylas głosili Ewangelię strażnikowi więziennemu Filipi, powiedział, uwierz, a ty i całe domostwo twoje będzie zbawione. Oni ochrzcili następnie całe domostwo tego strażnika. On uwierzył, a całe domostwo zostało zbawione. B mówi, mamy nadzieję, że w przyszłości nie będziemy musieli zdobywać się na dodatkowy wysiłek, by doprowadzić do zbawienia dzieci, które rodzą się w Kościele i ratować je od świata. Bądźmy pewni tego, że dzieci, które urodziły się w naszych cielesnych rodzinach, narodziły się również na nowo i należą do naszej rodziny duchowej. Wracając do społeczności, które mieliśmy w ostatnich dniach na temat Dni Noego, musimy być pod wielkim wrażeniem tego, że w pewnym momencie prawdopodobnie Noe zebrał rodzinę na takie spotkanie, na którym powiedział swoim synom, że Bóg objawił mu się i dał mu szczególną wizję i dał mu szczególne posłannictwo. Powiedział prawdopodobnie, synowie, tak naprawdę nie macie żadnego wyboru. Musicie się w to zaangażować. Musicie mieć udział w tej pracy. Być może synowie Noego byli niezadowoleni. Wcześniej na ziemi nigdy nie padał deszcz. Skąd wiadome było, że to było posłannictwo Boże? Czy Bóg naprawdę się objawił Noemu? Może pytali, dlaczego musieli urodzić się w tej właśnie rodzinie? To dziwna rodzina. Może pytali, dlaczego muszę to robić? Wolałbym bawić się z kolegami. Ale kiedy wiek był w takim upadku, w tym czasie ziemia była wypełniona przemocą. Było po prostu, ziemia była przepełniona przemocą i niemoralnym stylem życia. Ludzie byli omamieni. Noe głosił Ewangelię jako zwiastun sprawiedliwości przez 120 lat i nikt się nie nawrócił, tylko jego synowie i synowie. I oni weszli do arki. Gdyby był jakiś zespół pracujący na miasteczku i przez 120 lat głosił Ewangelię, nikt by się nie zbawił, to naprawdę zastanawialibyśmy się, o co chodzi. Taki był właśnie wiek ówczesny. Musimy wierzyć, święci, że taki sam jest wiek dzisiejszy. Ten wiek wywiera ogromny wpływ, a sytuacja jest naprawdę ciemna. Nawet głoszenie Ewangelii, głoszenie sprawiedliwości spotyka się z ogromnym sprzeciwem. Cały świat, świat religijny, polityczny, społeczny, naukowy. Wszyscy uważają, że jesteśmy szaleni, że to nienormalne, żeby oddawać siebie Kościołowi. Ale my mamy szczególną wizję. Wiemy, że nadchodzi potop. Wiemy, że głębokim pragnieniem Bożego serca jest zbudowany Kościół. Wiemy, że wiek czeka, żeby oblubienica się przygotowała. My musimy być porwani tą wizją i musimy być przynagleni, przymuszeni, żeby pójść tą drogą. Ta społeczność ma nam oznajmić, że musimy wprowadzić nasze rodziny do arki. To jest obietnica i musimy trzymać się tej obietnicy. Wiecie, nieważne, jak wszystko wygląda, jaka jest sytuacja waszej rodziny, kiedy weźmiemy Słowo Boże i weźmiemy waszą sytuację, nie będziemy wierzyć sytuacji, w której jesteście, ale wierzymy Słowu Bożemu. Nie powiemy amen na waszą sytuację, ale na Słowo Boże. Mamy podstawę, by trzymać się Słowa Bożego. Mamy prawo modlić się zgodnie ze Słowem Bożym. To jest prawda. Czy to nie jest wspaniałe? Noe zaangażował wszystkich swoich trzech synów. Panie Jezu, zdobądź wszystkich naszych synów, zdobądź wszystkie nasze dzieci. One nie są dla tego wieku. One powinny być dla życia Kościoła. Poświęcamy ich, domagamy się ich i oddajemy je Tobie, Panie. Ty dałeś nam je, a my prosimy, byś je zdobył we własny sposób. Panie, nie wyznaczamy Ci czasu ani sposobu, ale domagamy się wypełnienia tej obietnicy. Mam nadzieję, że ci, którzy mają małe dzieci, będą naprawdę starali się wlać tą cudowną wizję, to cudowne powołanie w swoje dzieci. Niektórzy, tacy jak ja, myśleli, dzieci, nasze dzieci są za małe, jak możemy im powiedzieć o Kościele, one jeszcze nie zrozumieją. Nie wiem, nie powiem wam, jak to zrobić, ponieważ sam nie wiem, ale wiem, że w pewnym momencie tak naprawdę muszą być bardzo głęboko dotknięci i pod wrażeniem tego, kim są ich rodzice. Miłość i troska świętych może ich pozyskać, może ich dotknąć, ale nie zachowa ich. To, co ich zatrzyma i zachowa, to wizja. Dlaczego tutaj jesteśmy? Czy dlatego, że święci nas kochają? A co, jeśli przestaną nas kochać? Może zdarzył wam się wielki upadek. Spotkałem siostrę, która naprawdę miała wielki upadek, ale powiedziała, nie pozbędziecie się mnie z Kościoła. Ja nie zamierzam odejść, chyba że mnie wyrzucicie. Święci, mamy tylko to. Ktoś musiałby nas stąd wywlec, ale my i tak nie odejdziemy. Brat Lee spotkał się ze wszystkimi wolontariuszami. Brat Ron niedawno wspomniał o tym na konferencji. Na tym spotkaniu z osobami, które pomagały Living Stream na początku lat 80. mówił do nich o Noem i o tym wielkim przedsięwzięciu. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to jak jakiś wielki biznes i wielka posługa. Nie, ale musicie zdać sobie sprawę, że jest to budowla o wymiarach ziemi, ogólnoświatowa. Nie jest to budowla o 150 metrach długości, ale to budowla, która jest na całej ziemi. Były osoby, które pracowały z bratem Lee. I on powiedział do nich, naprawdę martwię się o was, ponieważ może pracujecie, jesteście blisko, może pomagacie nam w tej budowli, ale sami nie zostajecie wbudowani w tą budowlę. Wspomniał, że prawdopodobnie w czasach Noego była to ogromna budowla. Nie wiem dokładnie, jak duży był ten statek. Na pewno miał 150 metrów długości. Około 25 metrów szerokości i około 15 metrów wysokości. Budowla ta zabrała wiele czasu, wiele lat. Czy myślicie, że trzech młodzieńców i jeden stary człowiek był w stanie to zbudować? Na pewno byli inni, którzy im pomagali. Pewnie ich wynajmowali, pewnie wprowadzili ich jakoś w tą pracę. I wiecie co? Pomyślcie, czy Noe był jedynym potomkiem Lamecha i Metuzalema? Pewnie było setki, tysiące potomków. Wszyscy byli w tym samym pobożnym nurcie. Pewnie było mnóstwo pobożnych ludzi. Co się z nimi stało? Wszyscy utonęli.
The vision of the age was given to Noah.
Wizja wieku została przekazana Noemu. Noe posiadał tą wizję i posiadał również posługę wieku, ponieważ miał tą wizję, która zgadzała się z tym wiekiem. Bóg daje tylko jedną wizję w jednym wieku i daje tylko jedną posługę w danym wieku. Dlatego wszystko to jest takie proste i takie jasne. Nie chodzi o to, czy masz jakąś posługę, czy nie. Chodzi o to, czy twoja posługa jest posługą wieku. I wszyscy musimy powiedzieć, nie, nie mamy ani wizji, ani posługi wieku. A więc kto ma? Jeśli widzicie, kto ją ma, to połączcie się z tą osobą i róbcie to, co robicie, to, co on robi. Być może jesteście pobożni, ale nie wejdziecie, nie będziecie w stanie dostać się do Arki. Pomyślcie, cudownie jest być w Londynie i mówić o tym. Dla mnie jest to coś niezwykłego. Ponieważ Pan posiada wizję wieku, jest ona taka jasna. My wiemy, kto ma tą wizję, wiemy, skąd ona pochodzi. Co zatem zrobimy? Musimy połączyć się, przyłączyć się do tej wizji wieku, którą jest budowanie życia Kościoła. To miejscowe kościoły święci, to kościół w miejscowości, jedno miasto, jedna miejscowość, jeden kościół. Musimy zrobić wszystko, żeby być w środku tego życia Kościoła. Otaczamy się tą budowlą i zostajemy tutaj za wszelką cenę. Przychodzimy do Kościoła za wszelką cenę. Czy czytaliście ten fragment w trzecim tygodniu? Jeśli nie jesteśmy w życiu Kościoła, to musimy zapłacić ostatni grosz, żeby przyjść do życia Kościoła. Zapłaciliśmy cenę, żeby wejść do życia Kościoła. Kochamy życie Kościoła. Nawet gdybyśmy nie kochali życia Kościoła, to nadal powinniśmy zrobić wszystko, żeby być w środku, w samym środku życia Kościoła. Nie jesteśmy tutaj dlatego, że to jest dobry Kościół, właściwy Kościół, ale dlatego, że jest to posługa wieku i dzieło, które zgadza się z posługą wieku. Dlatego też wychowujemy tutaj nasze rodziny. I jak powiedziałem wcześniej, musimy dołożyć wszelkich starań, by wszystkich ich wprowadzić w to. Nie tylko, by byli naszymi pomocnikami, ale by byli budowniczymi i tymi, którzy są wbudowywani w tę budowlę. Na koniec Biblii do kościoła miejscowego Filadelfii Pan powiedział, uczynię z ciebie filar w świątyni naszego Boga i już nigdy nie wyjdziesz. Dlaczego? Ponieważ zostałeś wbudowany, stałeś się filarem, miałeś udział w kościele, budowałeś kościół i zostałeś wbudowany w kościół. Kościół teraz jest tobą, a ty jesteś kościołem. Czytajmy dalej. To, czy kościół, powinniście podkreślić słowo Kościół, uczyni krok naprzód w pokoleniu po nas następującym, zależy od tego, czy przyprowadzi własne dzieci do Pana. Jeśli utracimy te, które nam się urodziły, kolejne pokolenie przestanie istnieć. Jeśli kolejne pokolenia tych, którzy urodzili się w Kościele, będą stać niewzruszenie oraz jeśli wzrośnie liczba osób, które przyjdą z zewnątrz, Kościół będzie silny i wzrośnie liczebnie. Chodzi o to, że najważniejsze są nasze własne dzieci. Jeśli zdobędziemy nasze dzieci, wówczas zdobędziemy też inne dzieci. Nigdy nie zrodzajmy dziecka, by je potem utracić. Dzieci, które nam się urodziły, muszą się narodzić na nowo. Kontekstem tutaj jest narodzenie na nowo. Ale chodzi tutaj również o nasze poszukiwanie Pana i o nasz udział w życiu Kościoła. Czytajmy dalej. Obecnie spotkania dla dzieci pełnią również rolę przyprowadzania wielu rodzin niewierzących. Wszystkie punkty, aż do punktu D, mówią o rodzinie Noego. społeczność na temat rodziny Noego musi sprawić, że coś w nas się wszystkich wydarzy, bez względu na nasze podłoże, na sposoby, jakich używamy, bez względu na naszą kulturę. Wszystkie dzieci są naszymi dziećmi. To nie są tylko moje dzieci, a wy macie wasze dzieci. Ja martwię się o moje dzieci, ale nie zależy mi na waszych dzieciach. Możecie powiedzieć, ja właściwie wychowuję moje dzieci, ale on niewłaściwie wychowuje swoje dzieci, więc nie zależy mi na jego dzieciach, tylko na moich własnych. Święci, musimy coś zobaczyć. Jako rodzina Noego mamy tylko nasze dzieci. To znaczy, wszystkie one są nasze. I powinniśmy tak samo troszczyć się o dzieci innych świętych, jak troszczymy się i jak zależy nam na naszych własnych dzieciach. Obawiam się, że powiem za dużo, ale nie wszystkie moje dzieci są w Pańskim odzyskiwaniu. Wszystkie są odrodzone. Mam o nie wielkie brzemię i bardzo mnie to niepokoi. Wszyscy, którzy są w podobnej sytuacji, rozumieją. Rodzice zawsze patrzą na siebie, potępiają się, czują się winni, uważają, że mogą, że skrzywdzili dzieci. Czasami czują, że powinni się ukorzyć wobec dzieci. Rodzice zawsze czują się winni. Ale muszę wam coś powiedzieć. Musicie wiedzieć jedną rzecz. Chciałbym oddać się całkowicie wszystkim waszym dzieciom, aż do momentu, kiedy Pan wypełni obietnicę odnośnie moich dzieci. A więc skupmy całą naszą uwagę na waszych dzieciach. Znam bardzo wiele z waszych dzieci. Dla mnie jest to prawdziwa radość i błogosławieństwo. I naprawdę mam o nie wielkie brzemię. Kiedy żyjemy w tym wieku, wpływ tego wieku jest niezwykle silny. Częścią niegodziwej strategii szatana jest to, że zdołał włożyć jakby klin pomiędzy rodziców i dzieci. I w pewnym momencie rozpoczyna się rozdzielenie. I oni są bardziej oddani swoim kolegom niż rodzicom. Kiedy czytamy Biblię, widzimy, że tak nie było ówcześnie. I prawdopodobnie przez większą część historii tak nie było. Co tato powiedział, to było ostatecznie słowo. Więc ojciec prawdopodobnie nakazał, wchodzimy do arki i koniec. To, co dzieje się, ogarnia cały świat. Nie jest to tylko część zachodniej kultury, zachodniej cywilizacji, czy właściwie końca cywilizacji. Kiedy dzieci są małe, są bardzo oddani i wpatrzone w swoje mamy. I kiedy rodzice wychowują je, rodzicom wydaje się, że dzieci zrobią wszystko, co rodzice zechcą, ale nagle idą one do szkoły średniej i tracimy je. Dlatego też naprawdę bardzo poważnie nad tym się zastanawiamy i wiele myślimy na temat tego, jak możemy ubiec taką sytuację, ubiec ten wiek i coś w nich zaszczepić. Święci, naprawdę módlcie się o to. To jest coś naglącego, ponieważ każdego roku tracimy więcej dzieci, dlatego też musimy szybko się jakoś przebić. Może powinniśmy zastanawiać się nad tym, studiować to i modlić się, tak by, kiedy nasze dzieci zostaną zbawione, mając 11, 12 lat, musimy zaszczepić w nich taką świadomość, że nie są zwykłymi istotami ludzkimi, ale są Bóg ludźmi. I nie tylko to. Poza tym, Jesteśmy pod wpływem pewnego posłannictwa, wizji. Współpracujemy z Bogiem, który chce zakończyć ten wiek. W jakiś sposób musimy zaszczepić to dzieciom bardzo wcześnie. Nie jestem tutaj ekspertem i nie mówię i nie wypowiadam się w ten sposób, ale naprawdę ciąży na mnie ogromne brzemię. Południowa Kalifornia jest bardzo podobna do sytuacji tutaj. Podobnie ogromny wpływ wywiera ten wiek. Punkt D, który zaczęliśmy czytać. Obecnie spotkania dla dzieci pełnią również funkcję przyprowadzania wielu rodzin niewierzących. A może coś takiego, zamiast patrzeć, jak nasze dzieci odchodzą do świata, może my powinniśmy zaatakować Królestwo Szatana? Czy nie macie już dość tracenia naszych własnych dzieci na rzecz świata? Może mamy mentalność bunkra czy oblężenia i tylko mówimy, nie rób tego, nie rób tamtego, nie idź tam, zostaw tych przyjaciół, oni są niedobrzy dla ciebie, nie chodźcie do kina, nie słuchajcie tej muzyki, zostawcie dziewczynę czy chłopaka. I zawsze próbujemy ich trzymać. Mówiliśmy o tym wczoraj w Cambridge. Posłuchajcie tej społeczności. Od momentu, kiedy zostaną zbawieni, zaczynamy nad nimi pracować, by wytworzyć z nich, według słów brata Lee, nasiona Ewangelii. Oni stają się nasionami. Nasiona zawierają życie i są rozsiani we wszystkich szkołach, jak nasiona. Ale my pracujemy nad nimi, coś w nich wlewamy, nawet szkolimy ich co do tego, jak być nasieniem, które się powiela, nasieniem Ewangelii. A więc zamiast zachowywać ich, teraz powinniśmy wykorzystać ich, by pozyskać innych. Czy myślicie, że to jest możliwe? Musimy to zrobić. Wiecie, pierwsza osoba, która zostaje zbawiona, kiedy głosicie Ewangelię, to wy sami. Musicie wierzyć, że pierwsza osoba, która zostanie zbawiona, to te osoby, to te dzieciaki ze szkoły podstawowej. I natychmiast muszą jakby postawić znak, wierzę w Jezusa Chrystusa. Musimy pomóc im, musimy ich wyszkolić, aby mieli brzemię o swoich kolegów, aby modlić się o swoich kolegów. Nie tylko, by powiedzieć im, by wyszli i głosili Ewangelię, ale razem z nimi współpracować. Mogę zaświadczyć odrobinę, ponieważ obserwowaliśmy to przez jakiś czas. W ubiegłym roku nie mówiliśmy o tym. To, o czym mówiliśmy wczoraj, to coś zupełnie nowego. Praktykowaliśmy to przez ostatni rok, wprowadzając naszych nastolatków w brzemię głoszenia Ewangelii ich przyjaciołom, zamiast być na linii obrony, być na linii ataku. Teraz musimy odwrócić się przeciwko wrogowi, musimy go związywać i splądrować jego dom. I pójdziemy do najciemniejszych miejsc w mieście, czyli do szkół. Czyż nie? I wybierzemy imiona i zaczniemy wspominać te imiona przed Panem. Cały Kościół musi się zaangażować. Nasze dzieci są zagrożone, a więc co zrobimy? Modlimy się z nimi o ich przyjaciół. Zapytajmy ich, jakie są imiona trzech twoich przyjaciół. On nie wie, co my robimy, ale zbieramy się, kiedy siostry się modlą i modlimy się o przyjaciół Tima, modlimy się o przyjaciół Sama, modlimy się o nich. A następnie co zrobimy? Może zorganizujemy spotkanie. Może tutaj, w tej szkole, gdzie oni chodzą. Zorganizujemy jakieś przyjęcie. Oni może przygotują to przyjęcie. Czy myślicie, że oni mogą to zrobić? Oczywiście. Przygotują zaproszenia, a nawet złożą świadectwa. A my wygłosimy poselstwo. Święci, to właśnie zrobiliśmy kilka miesięcy temu. Oni przygotowali wszystko. Modliliśmy się o ich przyjaciół, może przez miesiąc. Zachęcaliśmy ich, by zaprosili swoich przyjaciół, swoich kolegów. My wszyscy zastanawialiśmy, martwiliśmy się, że to nie wypali. My mieliśmy najmniej wiary, nawet szkoleni. Myśleli, a co będzie, jak oni nie przyjdą? To tylko dzieciaki, to nastolatki. Nikt nie przyjdzie. Co się stanie, jeśli mamy spotkanie ewangelizacyjne i nikt nie przyjdzie? No cóż, wtedy będziemy głosić Ewangelię dzieciom. Ale wiecie co? Było około 50 dzieciaków, które przyszły. I przyprowadzili 30 kolegów. Niektóre dwunastolatki, jak jedna ta siostra, która jest naprawdę lubiana w swojej szkole, lubi śpiewać, przyprowadziła czwórkę. I nikt nie pytał, co z tobą jest nie w porządku. Dzieciaki składały świadectwa, wstawały i składały świadectwa. Jeden z licealistów prowadził całe to spotkanie. To było niezwykłe. Pomyślcie o jednym z licealistów i dajcie mu taką funkcję. Brat wygłosił bardzo słodkie i cenne słowa o pewnym Samarytaninie. Mówił o pewnym Samarytaninie. Drogi, drogi brat. Niedawno stracił żonę. To było niezwykłe poselstwo. Naprawdę był w stanie pokazać tym dzieciom, jak ten człowiek został zbity, obdarty, ograbiony. Ale nadszedł pewien Samarytanin. Brat ten był w stanie dotknąć ich uczuć. I kiedy zakończył, 26 osób powstało, żeby przyjąć Pana, a kilka miesięcy później ochrzciliśmy wielu. Zdaliśmy sobie sprawę, że to jest najlepszy sposób, by zbawić dzieci i zachować je. Nie wystarczy im tylko stawiać ograniczeń, ale musimy wystawić je na linię ataku. Takie było nasze brzemię wczoraj. Punkt B mówi o zdobywaniu domostw. Jeśli zdobędziemy jedno dziecko, jednego przyjaciela dziecka, na tym się nie skończy. Musimy zdobyć rodzinę. Boska obietnica zbawienia obejmuje domostwo. Jedna z dziewczynek, która została zbawiona, przyprowadziła ze sobą na chrzest swoją niewierzącą mamę. Mama to obserwowała. To naprawdę wiele otwiera. Kiedy zaczynamy dotykać tych rodzin, musimy zdać sobie sprawę, że będziemy dotykać wiele poplątanych sytuacji. Dzieci są i ich rodziny są w bardzo trudnej, poplątanej sytuacji, ale nas to nie przeraża, prawda? Ponieważ my sami tacy jesteśmy. Rozumiemy to. Czy wasza wiara wzrasta? W takim razie kontynuujmy czytanie. Przechodzimy do podstawowej zasady w Biblii, która brzmi: Bóg zbawia ludzi całymi domostwami. Powinniście podkreślić słowo podstawowa zasada. Bóg działa na podstawie zasad. Zasady to zasady. Bóg posiada własne zasady. Również posiada obietnice. Obietnice są dla nas po to, byśmy mogli się ich domagać. Natomiast zasady po to, byśmy według nich pracowali. W Starym Testamencie mamy tutaj kilka przykładów. Cały dom wszedł do Arki. Mowa tutaj o Noe.
W Life Study it's kind of funny. Brother Lee is talking about, or maybe...
Brat Lee mówił o tym w książce pod tytułem Świadectwo Jezusa. Przeczytajcie to. Jest tam cały rozdział, który mówi o tym, że W owych czasach świadectwem Jezusa była Arka. Dla mnie czymś niezwykłym było to, że istniała wizja wieku, posługa wieku oraz dzieło wieku. To dzieło wieku, Arka, stała się objawieniem wieku. To, że Arka tam się znajdowała, było świadkiem. Co ten statek robi w środku pustyni? Nigdzie nie ma wokół wody, ale fakt, że on tam stoi, jest świadectwem czegoś. Święci, życie Kościoła jest czymś takim. Jest to świecznik, jest to złote, ma boską naturę, jest wykuty w pewien szczególny sposób i świeci. Życie Kościoła świeci i ten świecący świecznik to przeciwświadectwo, to świadek w tym bardzo ciemnym wieku. To staje się objawieniem. Całe domostwo weszło do Arki. Nie wiemy, czy synowie Noego stwarzali jakieś problemy, czy się nie zgadzali. Może uważali, że życie w domu jest przyjemniejsze niż życie w Arce. Może spierali się, po co to mają zrobić. Następnie powiedziano, że całe domostwo zostało obrzezane. To jest przykład Abrahama, to jest doświadczenie krzyża, oczywiście jego duchowe znaczenie. Po tym, jak Abraham uczynił coś wedle swojego ciała, Pan ukrywał się przed nim. I pokazał mu się dopiero po 13 latach jako Bóg, który jest wszechwystarczający, jako El Shaddai. To była ogromna zmiana w życiu Abrahama. Zmieniło się jego imię. Nawet Bóg w jego oczach zmienił się w jego pojmowaniu Boga i doświadczeniu. Teraz uczył się przyjmować Boga jako łaskę. Radować się Bogiem jako łaską. I to zmieniło go. Zmieniło go z Abrama w Abrahama. I to radowanie się Bogiem jako łaską również odcięło jego cielesne życie, życie ciała. Ja chcę czegoś takiego dla moich dzieci. Ich przeznaczeniem jest radowanie się Panem. Ich przeznaczeniem jest radowanie się Panem jako łaską. I potrzebują takiego doświadczenia, żeby byli przeobrażeni i weszli w takie doświadczenie. Amen. Mamy punkt trzeci. Jeden baranek paschalny był przeznaczony dla jednego domostwa. Wiecie, co jest szczególne, jeśli chodzi o baranka paschalnego? Mowa tu jest o tym, że baranek dla domostwa. Nie był to baranek dla pojedynczej osoby, ale baranek dla domostwa. Powiedziano również, że jeśli domostwo jest za małe, to musicie podzielić się z sąsiadami i zjeść razem baranka. Czy mogę was zapytać, jak duży jest wasz baranek? Jak wielki jest wasz Chrystus? Nawet krew na drzwiach i na nadprożu służyło zbawieniu domu. Anioł śmierci również przechodził od domostwa do domostwa. Również Boże zbawienie jest przeznaczone dla domostwa. Dla mnie jest to niezwykłe. Wskazuje na to, że jeśli wasz dom jest za mały, zauważcie, święci, nasze domy są za małe. Nasz baranek jest niezwykły, zbyt wielki, zbyt bogaty. Wiecie, co musimy zrobić? Musimy podzielić się tym barankiem. Barankiem z sąsiadami. Musimy zaprosić ich, by przyszli i zjedli z nami baranka. Ród kapłański wiązał się z domostwem. Księga Liczby, rozdział 18. Mowa tu jest o Aaronie i jego synach. To kapłaństwo Ewangelii. Nowotestamentowe kapłaństwo. My usługujemy Panu. Nie tylko my, również nasi synowie i nasze córki. Wszyscy powinniśmy usługiwać. Mam o to wielkie brzemię. Nasza praca z dziećmi i młodymi ludźmi powinna uczynić z nich sługi Chrystusa. My musimy pomóc im nauczyć się, jak usługiwać świętym, jak usługiwać Kościołowi, usługiwać w różny sposób. Jedna z naszych ostatnich społeczności dotyczyła tego, jak wprowadzić naszych nastolatków do domu. Mowa tu o tym, jak możemy wprowadzić dzieci, młodzież i młodzież w usługiwanie, we wszystko, co robimy. Kiedy my układamy krzesła, powinni nam pomóc. Kiedy sprzątamy, kiedy nakrywamy stoły, wszystko powinni to robić z nami. Powinniśmy ich zaprosić i sprawić, że oni staną się również budowniczymi. Kiedy Noa budował arkę, jego syn miał 10 lat, nie dawał mu pracy, która jest przeznaczona dla 30-latka. Może kazał mu podawać gwoździe czy młotek. Coś, co jest zgodne z ich umiejętnościami i wiekiem. Ale naprawdę powinniśmy ich wprowadzać w służbę. Zbawienie domostwa nierządnicy Rahab. To jest historia Jerycha. Pewnie wszyscy znamy ją. Rahab ukryła zwiadowców, a oni powiedzieli im, żeby zrzuciła linę przez okno. I wszyscy, którzy zostaną zebrani w jej domu, zostaną zbawieni. Zebrała więc wszystkich, których zdołała. I gdy Jozue nadszedł z armią, zniszczono całe Jerycho, poza domem Rahab. Ciekawa rzecz dotycząca Rahab jest taka, że nie była ona głową domostwa. A więc nie musicie być głową domostwa, by sprowadzić zbawienie do waszego domu. Jeśli tylko jedna osoba jest zbawiona, to daje nam obietnicę i zasadę, by zyskać całe domostwo. Następnie mamy radowanie się, ucztowanie całego domostwa. Jest to ciekawa część historii z Księgi Powtórzonego Prawa, kiedy Mojżesz zwołał wszystkich i wypowiadał do nich ostatnie słowo, powiedział im, kiedy dojdziecie do dobrej ziemi, w miejscu, w którym umieszczę swoje imię, to jest Jeruzalem, powinniście odbywać ucztę 3 razy w roku. W czasie tych uczt wszyscy powinni uczestniczyć. Nikt nie zostanie w domu. Wszyscy musi przyjść na ucztę. Muszą przyjść na ucztę. A kiedy przyjdziecie, zbierzecie się, musicie jeść i radować się jako rodzina. Ta uczta odbywała się w domostwach. Wszyscy razem jedli i wszyscy razem się radowali. Nasze życie Kościoła powinno być takie. Jest to życie zbierania się, wspólnego jedzenia i radowania się. To były najcudowniejsze czasy w całym roku. I wszyscy czekali na te uczty. Chciałbym, żeby życie Kościoła było takie wyjątkowe i takie przynoszące tyle radości naszym dzieciom i młodym ludziom. W Nowym Testamencie mamy domostwo Zacheusza. Zacheusz był człowiekiem niskiego stanu. Następnie mamy domostwo arystokraty, który przyszedł do Pana, by prosić o uzdrowienie jego syna. Uwierzył i on i jego domostwo. Następnie mamy domostwo Korneliusza. Był bardzo pobożnym człowiekiem, nie był odrodzony, ale modlił się. Anioł powiedział mu, żeby zawołał Piotra. by udał się w mieście Joppa na ulicę prostą do domu Szymona. Tam Piotr modlił się na dachu, był głodny. Pan powiedział mu, żeby poszedł do pogan. Piotr to uczynił. Korneliusz, jego rodzina i bliscy przyjaciele zostali zbawieni. Zasada jest taka. To od nas zależy, jak duże jest to domostwo. Jest ono zależne od naszej wiary. W przypadku niektórych domostwo dotyczy tylko naszych dzieci. Dla innych jest to rodzina, wszyscy krewni, bliscy i dalecy i bliscy przyjaciele. Korneliusz zebrał wszystkich swoich znajomych, wszyscy przyjęli Pana i zostali wypełnieni Duchem. W domostwie Lidii i w domostwo strażnika więziennego, to bardzo słodkie. Paweł i Sylas byli w dybach, w łańcuchach, cieszyli się Panem, chwalili Go, byli w innej sferze. Przyszedł anioł i ich łańcuchy odpadły. Strażnik więzienny był gotów się zabić, ponieważ wiedział, że jeśli oni uciekli, to on i tak poniesie śmierć. Oni powiedzieli, nie zabijaj się, nadal tu jesteśmy. Ty myślałeś, że my jesteśmy w więzieniu, a my nie jesteśmy w więzieniu, jesteśmy w świętym świętych. Tutaj jest dużo przyjemniej, nie musisz się w związku z tym zabijać. On zabrał ich do domu, oczyścił ich rany, a następnie oni powiedzieli strażnikowi, żeby uwierzył i został ochrzczony. On uwierzył i całe jego domostwo uwierzyło. I następnie ochrzcili całe domostwo. Nie rozumiem tego. Pewnie powiedział, wszyscy do wanny. Teraz jesteśmy już wierzącą rodziną, proszę, wszyscy do wanny. Nie wiem, gdzie chrzcili o północy, może to już była druga nad ranem. Mamy następnie domostwo Kryspa, który był zwierzchnikiem synagogi. On uwierzył i cała jego rodzina. Jest tutaj werset, który czytaliśmy. Obietnica Ducha złożona wam i waszym dzieciom. A kiedy wychodzimy, żeby głosić Ewangelię i pukamy w drzwi, kiedy wejdziemy, powinniśmy powiedzieć pokój temu domowi. Kiedy powiemy pokój temu domowi, to znaczy, że przynosimy Boga jako pokój. Kiedy my przychodzimy i przynosimy pokój, oni otrzymują pokój. Kiedy czasami przychodzimy do osób, które zamówiły coś z radia, przychodzimy i mówimy pokój. Oni otrzymują pokój. Czy robimy to? Dlaczego nie? Czy nie jesteśmy wypełnieni Duchem? Czy nie jesteśmy obleczeni w Ducha? Czy nie jesteśmy powieleniem Boga? Czy nie jesteśmy Jego kontynuacją? Dlaczego nie moglibyśmy tego zrobić? Pozwólcie, że zrobię, że powiem coś wam. Kiedy brat Lee wysłał szkolonych, żeby głosili Ewangelię we wsiach, my powinniśmy być tacy sami. Zapytali, co zrobimy w tych wsiach, powszechnie daje się cześć bożkom. Ludzie pełni są demonów. Co zrobimy z takimi demonami? A Bradley powiedział, wygońcie je. Po prostu je wyrzućcie. Dlaczego nie? Co jest w tym takiego trudnego? Po prostu je wyrzućcie. Oni pytali, jak? Po prostu zróbcie to. Po prostu powiedzcie im, demonie, wynoś się. Nie musicie nic robić takiego jak zielonoświątkowcy. Nie chcę tutaj włączać jakichś rzeczy zielonoświątkowych, ale to jest coś bardzo proste. Jeśli ktoś poprosi was, żebyście się modlili o chorych, zróbcie to. Połóżcie na nich ręce, uzdrówcie ich. Dlaczego nie? Nie rozpoczynajcie tutaj jakiejś posługi uzdrawiania, ale jeśli was zapytają, jeśli tylko was zapytają, to była społeczność, kiedy wysyłał grupy na ewangelizację. Kiedy przychodzicie święci do domu, po prostu przynoście dom temu domowi, pokój temu domowi. zamieszanie w domu zawsze jest bardzo przykre i smutne. Ale jeśli tam są synowie pokoju, to wasz pokój zostanie tam i spocznie na nich. Przynośmy pokój ludziom, domostwo po domostwie. Za każdym razem, kiedy odwiedzamy dom, ciało Chrystusa, powielenie Chrystusa przynosi pokój temu domowi. My poszukujemy synów pokoju. Następnie mamy domostwo Stefana. Mamy Stefanasa, również domostwo Onezyfora. Nie możemy więcej czasu poświęcić. Przeczytajmy resztę konspektu. Trzeci punkt rzymski. W Biblii głowa rodziny niesie przed Bogiem szczególną odpowiedzialność przyprowadzania całego domostwa do Pana i do służby Mu. Głowa rodziny może decydować za całe domostwo. Niech będzie to jasne. Nie chodzi o to, że mamy kogoś zmuszać, ale możemy podjąć taką decyzję. Ja i mój dom będziemy służyć Jahwe. Może bracia przeczytają punkt A. Ogłośmy z wiarą, że podjęliśmy decyzję, iż nasza rodzina będzie oddawać cześć Bogu i wierzyć w Pana. Jeżeli będziemy sprawować powierzoną nam władzę i pójdziemy jako pierwsi, nasze dzieci na to przystaną. To zdanie wymaga trzech kolejnych poselstw, by je zrozumieć. I uczynimy to podczas trzech kolejnych spotkań, które z wami przeprowadzę. Chodzi tutaj o sprawowanie władzy jako głowa domu. Niektóre domostwa nie są pod zwierzchnictwem męża, ale bez względu na to, kto jest głową domu, może zdecydować, że jest to domostwo, które kocha Boga i my jesteśmy rodziną, która usługuje Bogu. Chcemy to wypowiadać i nasze dzieci pójdą za nami. Siostry, punkt B. Domostwo jest nasze i mamy prawo podjąć decyzję o tym, czy dom ten będzie służyć Panu. Jeśli zajmiemy takie stanowisko, wszyscy, którzy nam podlegają, przyjdą do Pana i nie obiorą innej drogi. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, ale możemy podjąć taką decyzję. Można zostać zwiedzonym, że nie możemy podjąć takiej decyzji, więc zwlekamy z tym. To pozostawia pewien grunt wrogowi. My jesteśmy ludźmi, którzy wierzą w wolną wolę i w wolny wybór. Wszystkie nasze dzieci, wszyscy ci, którzy są pod naszą opieką. My możemy pozwolić im, by wybrać dla nich samych. Ale w naszej rodzinie i w naszym życiu rodzinnym my musimy nadać wszystkiemu właściwy kierunek. Musimy to wciąż i wciąż na nowo wypowiadać, by taką wiarę zaszczepić nowemu pokoleniu. Nie jest to tylko kwestia sprawowania nadmiernej kontroli, trzymania rządu w mocnej ręki, by na coś nalegać, wymagać. Nie. Będą jeszcze na ten temat trzy kolejne poselstwa. Dzisiaj w kolejnym dystrykcie w Londynie będzie na temat brzemienia spoczywającego na rodzicach. Czwarty punkt rzymski. Zbawienie domostwa to jedna z największych zasad, jaka obowiązuje w Biblii. Jak tylko zostaniemy zbawieni, całe nasze domostwo powinno zostać zbawione. Najpierw musimy się sami opowiedzieć twardo za Panem, potem w całym domostwie dokona się zmiana. Naprawdę myślę, że powinniśmy przeczytać 1 Koryntian, rozdział 7, werset 14. Jeśli macie Biblię, otwórzcie.
I love this verse.
Naprawdę kocham ten werset.
1
Koryntian 7:14. Macie to?
For the unbelieving husband is sanctified.
Niewierzący mąż jest uświęcony przez żonę, a niewierząca żona zostaje uświęcona przez brata. W przeciwnym razie wasze dzieci byłyby nieczyste, ale teraz są święte. To oznacza, że nasze dzieci są w szczególnej, bardzo uświęconej sytuacji, w której mogą przyjąć Pana. Tutaj powiedziane jest, że jedna z największych zasad, jaka obowiązuje w Biblii. Bracia, przeczytajcie punkt A. Osoby zaproszone na spotkania Kościoła przychodzą same. Jeśli natomiast odwiedzamy ludzi w ich domach, dotrzemy do całego domostwa. Siostry, punkt B. Jedna z największych bolączek w protestantyzmie to lekceważenie młodszego pokolenia. Młodszemu pokoleniu pozwala się na wybór własnej wiary. Brat Nee powiedział to ponad 50 lat temu, iż protestanci są zbyt luźni w tej sprawie. Porównał ich do katolików, którzy niemal pozyskują wszystkie swoje dzieci. Ich przyrost dokonuje się poprzez narodziny. Oni nie wychodzą, by głosić Ewangelię. Nie ma lokalnych księży, którzy na rogu ulicy stoją na skrzynce i wykrzykują: nawróćcie się. Nie, katolicy, ich liczba powiększa się poprzez narodziny. Bracia, punkt C. Możemy egoistycznie modlić się o zbawienie swoich dzieci. Niedobrze jest nie modlić się o własne dzieci, lecz równie niedobrze jest, gdy jesteśmy całkowicie zaabsorbowani modlitwą za nich i podchodzimy do tego egoistycznie. Probierzem dla nas jest zbawienie naszych dzieci i ich dobro duchowe. Dlatego też musimy mieć bardzo szerokie serce i uważać wszystkie dzieci w Kościele za swoje dzieci. Ja mam brzemię Twoje dzieci. Ty pomóż mi wychować moje dzieci, a ja pomogę Ci wychować Twoje dzieci. Nie chodzi o to, by sprawować nad nimi kontrolę, ale wychowywać je w życiu Kościoła. Jeśli każdy żyje dla siebie, to nie wyjdzie nam to zbyt dobrze. Ale mam nadzieję, że będziemy się uczyć, jak troszczyć się o dzieci. Siostry D. Powinniśmy wychowywać swoje dzieci zgodnie z Pańskim nauczaniem. To nasz obowiązek i powinniśmy się tym zajmować. Ich zbawienie i szukanie przez nich Pana zależy od wiecznego wyboru Bożego i przeznaczenia. To było słowo bardzo równoważące. Brat Nee powiedział, że powinniśmy wykonywać swój obowiązek, ale tak naprawdę ich zbawienie i to, czy będą podążać za Panem, zależy od Pana. A więc co robić? Po prostu musimy zostawić to Panu. Ich zbawienie i podążanie za Panem jest w gestii Pana. My z jednej strony robimy wszystko, co w naszej mocy. Pracujemy zgodnie z wizją, którą mamy, wypowiadamy ją. Powtarzamy im ciągle i ciągle, kiedy idą do łóżka, kiedy robią coś innego, ale ostatecznie wszystko zostawiamy Panu. Pan jest Panem. To znaczy, święci, że nie możecie czuć się potępieni. Nie powinniście być potępieni i czuć się nieudacznikiem. Wszystko zależy od Pana. Powiedziano w materiałach, że jeśli uważacie, że możecie zdeterminować, określić duchową przyszłość waszych potomków, pewnie musicie uważać się za Boga. Nie powiedział tego dokładnie, ale takie jest przesłanie.